Podcast krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie.
Dzień dobry Państwu. Podcast krytyczny. Z tej strony Michał Sutowski. Moim gościem będzie dzisiaj Adam Traczyk, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, pracownik think tanku DGAP, a także współtwórca i szef polskiego Global Labu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Cię.
Piszesz na swoim profilu, komentując zakończony w wtorek nad ranem, a więc 21 lipca, szczyt unijny. Piszesz tak, mamy to, nowy siedmioletni budżet unijny i fundusz odbudowy. Można i trzeba narzekać na szczegóły, obcięcie funduszy na innowacje, zieloną transformację czy badania, ale kilka tygodni temu nikt by nie pomyślał, że to, co ustalono na szczycie, było w ogóle możliwe. Francusko-niemiecki motor wskoczył na wyższy bieg, Macron i Merkel dali przykład prawdziwego przywództwa, inni liderzy wolą kompromisu, to historyczny sukces. No to zapytam najpierw, dlaczego tak długo, bo z tego, co przeczytałem, był to najdłuższy szczyt unijny od czasu Nicei, czyli od 20 lat, co też sprawiło, że przywódcy państw unijnych negocjowali no, od piątku aż do wtorku rano.
No, najdłuższy od czasów Nicei, albo wręcz dłuższy niż Nicea, bo są tutaj pewne kontrowersje interpretacyjne, czy spotkanie z państwami członkowskimi w Nicei, wtedy już można zaliczyć do właściwego szczytu unijnego, ale no na pewno jest to historycznej długości szczyt budżetowy. Dlaczego tak długo? Znaczy można z jednej strony powiedzieć, że faktycznie to było długo, bo to było 5 dni i 4 noce, a z drugiej strony nie mieliśmy żadnego opóźnienia czy odroczenia tego szczytu na jakiś inny termin, więc widać było, że ta wola dogadania się w tym terminie była, więc i została jakby nagrodzona też faktycznie tym porozumieniem kompromisowym, więc na pewno dlatego, że ścierały się bardzo różne wizje. Jeżeli spojrzymy nawet na tym, co mówili przedstawiciele poszczególnych, czy liderzy poszczególnych państw europejskich przed samym szczytem, no to mieliśmy momentami skrajnie odmienne stanowiska, a jednak udało się je w tej machinie unijnej w pewnym sensie no, dotrzeć, czy je tak zmielić, że wyszła dla wszystkich akceptowalna w pewnym sensie papka, ale jednak coś, co jest akceptowalne dla wszystkich i coś, co wszyscy odrąbili jako swój własny sukces. Więc z jednej strony długo, a z drugiej strony no jednak dość szybko, bo jeszcze do końca roku, kiedy powinniśmy przyjąć ten budżet, no jest jeszcze dość dużo czasu.
No to powiedzmy tak, zróbmy taką mapę może tego, o co tak naprawdę na tym szczycie się spierano. Rozumiem, że wątki kontrowersyjne to było przede wszystkim ile pieniędzy, czy i w jakiej formie, dla kogo, czy warunkowane przestrzeganiem praworządności, co to znaczy, i kwestia związku tych pieniędzy z realizacją celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej. No to może powiedzmy, jak kształtują się koalicje czy grupy interesu w ramach tych tematów?
No najgłośniejsza z pewnością była grupa skąpców, tak jak ochrzcił ich premier Morawiecki, czy też jak oni sami siebie woleli postrzegać, państw oszczędnych. Ona też jakby skupiła na sobie najwięcej uwagi w tych negocjacjach. Także dlatego, że to była w pewnym sensie dla nich nowa rola, no bo po Brexicie brakuje takiego, no właśnie takiego oszczędnego.
Dyżurnego skąpca.
Tak, dyżurnego skąpca i takiego dyżurnego hamulcowego, więc niektóre państwa no, musiały po prostu wyjść tutaj za tej podwójnej gardy i troszeczkę mocniej nacisnąć na ten pedał hamulcowy niż robiły to wcześniej, bo one naciskały przecież nie tylko na większe cięcia budżetowe względem tych propozycji, które się pojawiały i przed negocjacjami, i w trakcie negocjacji, ale także na powiązanie tych funduszy i z kwestiami praworządności, ale także no, z pewnym managementem ekonomicznym tego, jak te fundusze powinny być rozdzielane, czy jak powinny zostać wydatkowane, czy powinny zostać połączone z jakimiś reformami strukturalnymi i tak dalej, co sprawiało, że oni ten swój miecz jakby skierowali w dwie strony. I w stronę wschodu, czyli Polski i Węgier, ale też w stronę południa, czyli tych państw, które jakby najbardziej potrzebują tego funduszu odbudowy, czy tych dodatkowych ekonomicznych bodźców, czyli Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, ale także Francji do pewnego stopnia. I to była druga grupa, która odegrała kluczową rolę w tych negocjacjach. Ale jeszcze ważniejszą grupą była grupa dwóch państw, czyli Francji i Niemiec. Znaczy Francji i Niemiec, które stworzyły tą propozycję, które zaproponowały taki, a nie inny kształt tego budżetu czy funduszu odbudowy, który oczywiście został tam w trakcie tych negocjacji mocno okrojony, ale jednak zachował w swoim sednie ten kształt, którego chciała Francja i Niemcy, co także oczywiście przejście Niemiec do tego bardziej południowego jednak obozu, no wymusiło znowu na skąpcach pewne ostrzejsze stanowisko, no co znowu prowadziło do dodatkowych tarć. Europa Środkowo-Wschodnia, ten nasz region w tych negocjacjach, no pojawiał się względnie rzadko. Znaczy my byliśmy tutaj mocno jednak na uboczu tych negocjacji, powiedziałbym, i te kwestie dla Polski tak ważne, czyli właśnie praworządności i kwestie związane z transformacją energetyczną pojawiły się jakby na sam koniec tych negocjacji na dobrą sprawę, a wręcz kwestie praworządności, o czym na pewno sobie jeszcze powiemy, zostały odroczone jeszcze na dalszy temat. Więc ta tradycyjna grupa przyjaciół spójności no troszeczkę tutaj nie odegrała tak silnej roli, jak odgrywała we wcześniejszych negocjacjach. Ten podział nie był tak oczywisty wschód-zachód, jak to było dawniej, tylko teraz no jednak zarysował się nawet nie tyle północ-południe podział, ale faktycznie tych państw centralnych, jakby tych państw powiedzmy europejskiej piętnastki, nawet powiedziałbym jeszcze wracając do tego historycznego określenia, między państwami dużymi, czyli właśnie Francją, Włochami, Hiszpanią i Niemcami, a tymi państwami mniejszymi, jak właśnie Holandia i pozostałe państwa północy plus Austria.
To powiedzmy w takim razie, czy jeśli chodzi o te państwa oszczędne, czy też koalicje skąpców, w zależności od tego, jak się ich postrzega, a więc Austria, Holandia, Dania, Szwecja i Finlandia, czy ich postawa wynika po prostu z rozpoznania, że do większego funduszu będą musiały więcej dołożyć, a relatywnie mniej dostaną niż kraje najuboższe i zarazem duże, czy słabiej sytuowane ekonomicznie i duże, czyli południe i wschód, czy też stoi za tym coś więcej? To znaczy, czy poza taką kalkulacją stricte ekonomiczną na zasadzie ile włożymy, a ile wyjmiemy, czy stoi za tym jakaś ideologia? No bo państwa skandynawskie stereotypowo kojarzą się raczej z dość taką, no nie wiem, czy hojną polityką transferów socjalnych, czy rozbudowanymi usługami publicznymi, czy wyższymi podatkami progresywnymi, a tutaj wchodzą w rolę zwolenników oszczędności. To na czym to polega? To znaczy, co te koalicje tak naprawdę łączy?
Znaczy, to jest na pewno czysta kalkulacja ekonomiczna odgrywa tutaj kluczową rolę, ale mamy też faktycznie w zależności od danej grupy państw pewne też ideologiczne, powiedziałbym, uprzedzenia. Tak? Znaczy to, że Sebastian Kurz, kanclerz Austrii, wypowiadał się o państwach południa jako państwach no, zepsutym systemem, znaczy z taką pogardą bardzo, bardzo, bardzo silną wobec tych państw, no to pokazuje też jego pewien mindset, jego nastawienie i do negocjacji, i do tych państw jako takich. Pewne wyobrażenie, że te państwa południa są same winne sobie tego kryzysu, co w wielu wypadkach do pewnego stopnia no, ma jakieś tam pokrycie w rzeczywistości. No, Włochy nie są być może najsprawniej funkcjonującym państwem na świecie, ale ciągle jest to jedna z największych gospodarek świata i płatnik netto także do budżetu Unii Europejskiej. Więc jakby aż tak ostre słowa są tutaj być może przesadzone. Jeżeli chodzi o państwa północy, ja bym powiedział, że owszem, one są do środka bardzo socjaldemokratyczne i bardzo postępowe, ale nie na zewnątrz. To są takie państwa postępowe czy socjaldemokratyczne zamknięte jednocześnie, które dość mocno stawiają tą tamę na swojej granicy. No wystarczy wspomnieć, że socjaldemokraci w Danii wygrali dzięki temu, że przejęli czy odzyskali głosy wyborców, którzy no, opowiadali się za restrykcyjną polityką migracyjną. Więc widzimy tutaj, że ta socjaldemokracja północna, powiedziałbym, nie do końca odpowiada wyobrażeniom o takiej progresywnej, otwartej, nowej lewicy. To jest bardziej taka jednak socjaldemokracja właśnie zamknięta, która sprawiedliwie dystrybuuje w ramach swoich granic, no ale poza granicami no niekoniecznie jest aż tak też tak otwarta na solidarność.
Okej, to są kraje, które domagały się jak najmniejszych środków w ramach i budżetu, i w ramach Funduszu Odbudowy, jak największego udziału kredytów w stosunku do grantów bezpośrednich. Po drugiej stronie mamy kraje południa, Włochy, Hiszpanię, Grecję, Portugalię zainteresowane czymś dokładnie przeciwnym, to znaczy, żeby tych środków było jak najwięcej, żeby jak najwięcej spłynęło na południe, żeby były raczej w formie dotacji, mniej w formie pożyczek. I to jest jakoś logiczne i powiedzmy zrozumiałe na gruncie dotychczasowych doświadczeń. No ale najciekawsze pytanie chyba dotyczy Niemiec. To znaczy, jak to się stało, że Niemcy, które były no, w awangardzie jednak myślenia w kategoriach takiego bardzo no, w kategoriach surowej polityki fiskalnej, dużych wymogów dotyczących i zrównoważenia budżetu i racjonalności makroekonomicznej różnych wydatków. Jak to się dzieje, że to Niemcy optują tak mocno za tym, żeby było więcej pieniędzy w formie dotacji bezpośrednich? No i dlaczego ten, jakim cudem ten francusko-niemiecki motor, który no był mocno się zacinał przez ostatnie lata, znów zdołał, jak powiedziałeś, wrzucić ten wyższy bieg?
Znaczy to ten skok, czy ta zmiana pozycji stanowiska Niemiec no jest uderzający faktycznie. On się może wydawać szokujący, jeżeli przypomnimy sobie to, jak grillowano Grecję jeszcze kilka lat temu, włącznie z pojawiającymi się wówczas no, wyzwaniami do wyrzucenia Grecji z Unii Europejskiej jako chorego człowieka strefy euro, a tym, co się dzieje dzisiaj. Znaczy, to pokazuje faktycznie, że być może dla niektórych polityków w Niemczech zrównoważony budżet, to słynne czarne zero było w pewnym sensie jakimś dogmatem, to na pewno nie było to dogmatem dla Angeli Merkel. Angela Merkel kolejny raz pokazała, że jest politykiem niezwykle elastycznym, gotowym do dość dużych jakby zmian w optyki i swojej polityki, ale wtedy, kiedy uzna to za konieczne. I to pokazuje też, jak bardzo wiarygodny był ten zwrot, no bo przecież takie państwa jak Austria, właśnie Holandia, Dania nie poszłyby, nie zgodziłyby się jednak na bardzo daleko idące jednak ustępstwa, bo to, że one teraz ścinały ten budżet Funduszu Odbudowy jak tylko się dało, no to jednak nie powinny nam przysłaniać, że jeszcze Sebastian Kurz już przed szczytem mówił, że z nim nie będzie żadnej Unii dłużnej, a przecież mamy tą Unię dłużną, mamy wspólny dług Unii Europejskiej na potężną kwotę. To sedno Funduszu Odbudowy przecież nie zostało na dobrą sprawę naruszone. Mamy tam ciągle ponad 300 miliardów euro w tym właściwym jakby instrumencie, więc to jest potężny skok. I to było możliwe tylko dlatego, że tak jak tylko Nixon mógł, jako zatwardziały antykomunista, tylko Nixon mógł pójść do Chin i się z Chinami dogadać, tak tylko Angela Merkel, będąca wiarygodna też dla państw północy, jako osoba, która przez tyle lat strzegła tego czarnego zera, zrównoważonego budżetu, tych zasad fiskalnych i tak dalej, teraz zmieniła tą optykę. Dlaczego? Dlatego, że wymaga tego sytuacja, że jesteśmy w sytuacji tak potężnego kryzysu i to kryzysu niezawinionego przez państwa członkowskie. To nie jest wina Włoch czy Hiszpanii, że w Europę uderzyła pandemia koronawirusa. To jest kryzys, który jest wspólny dla wszystkich państw Unii Europejskiej. On oczywiście nie w taki sam sposób uderzył poszczególne państwa, bo niektóre państwa miały więcej czasu na reakcję, niektóre państwa miały po prostu szczęście, że te ogniska nie pojawiły się wtedy u nich, a pojawiły się gdzieś indziej, ale po prostu Angela Merkel dostrzegła jakby no, tą dziejową konieczność zmiany tej polityki i była w stanie dogadać się w tej kwestii z Emmanuelem Macronem, właśnie znowu naoliwiając ten francusko-niemiecki motor. Z kolei Macron, zamiast zapowiadać pewne buńczuczne, pewne wielkie jakieś projekty, zdecydował się tutaj działać po cichu. Znaczy on nie, zamiast głośnych przemówień na francuskich uniwersytetach, które znamy jakby z początku jego kadencji, to tym razem pracowali po cichu w tym tandemie francusko-niemieckim, konsultując się jednocześnie z innymi państwami europejskimi. One były uprzedzone, że ta francusko-niemiecka propozycja się w takiej formie pojawi i dlatego ona jest tak wiarygodna i koniec końców stała się właśnie podstawą, no niezachwianą podstawą jednak tego porozumienia. Więc mamy tutaj jakby świadomość tego, że ten kryzys jest tak potężny i wymaga tak mocnej odpowiedzi, a z drugiej strony pewną zmianę też takiego modus operandi polityki europejskiej Emmanuela Macrona, co no poskutkowało tym, że i Berlin, i Paryż no mogą odtrąbić największy sukces swojej polityki zagranicznej no od dłuższego czasu na dobrą sprawę. Dla Emmanuela Macrona to jest z pewnością największy sukces jego polityki europejskiej od początku swojej kadencji.
A to powiedzmy, co w takim razie zdecydowało, że ten opór, czy to premiera Holandii Marka Rutte, czy właśnie kanclerza Austrii Sebastiana Kurza, udało się jednak w dużej mierze przełamać, no bo ich zapowiedzi sprzed szczytu sugerowały, że będą bardzo nieustępliwi, jeśli chodzi o ilość tych środków. No okazało się, że ten kompromis jest jednak no, dużo bliższy tego, co proponowali Niemcy i Francuzi, niż tego, czego spodziewały się elity polityczne no właśnie Holandii, Austrii czy krajów skandynawskich. Co zadecydowało, że ten kompromis stał się możliwy i że ta koalicja krajów oszczędzających no jednak tutaj wyraźnie uległa?
A czy uległa i nie uległa, tak? Znaczy znowu, no to pokazuje, jak te trybuny europejskie pozwalają tak jakby na tą rzeczywistość patrzeć z tylu różnych kątów, że każdy może otrąbić tutaj swój sukces. I Holendrzy i Austriacy także mogą otrąbić ten sukces, no bo jednak ścięli znacząco liczbę grantów. W zasadzie obcięto bardzo mocno te wszystkie nadbudówki funduszu odbudowy, które jakby odpowiadały wieloletnim ramom finansowym. Pozostawiono to sedno funduszu odbudowy, ten instrument odbudowy pozostawiono nienaruszony, no ale ścięto przecież dodatkowe pieniądze na spójność, na badania, na zieloną transformację, więc można tutaj jednak, no Holendrzy i Austriacy wracają do domu pokazując, patrzcie, no to nie jest już 500 miliardów, ale tylko 390. To też była ważna, symboliczna granica, żeby 400 miliardów nie przekroczyć i przecieki z Brukseli mówiły, że faktycznie tutaj się jakby przeciągano linę o każdy miliard, tak? Więc na stole było i 399, i 395, ostatecznie stanęło na 390. Oczywiście państwa te skąpe północy wynegocjowały sobie też dość szczodre rabaty. To jest z pewnością pewna rysa na tym całym porozumieniu, pewna wola odchodzenia od tej polityki rabatowej, czyli
znowu no, kojarzonej z Wielką Brytanią przede wszystkim, prawda? Wydawało dokładnie, się, że wyjdzie Wielka Brytania, tak. To się skończy się ten problem. To znaczy, dokładnie, że jakieś tak. Państwo wpłaca mniejszą składkę do budżetu unijnego no z jakiegoś szczególnego powodu, tak? Ze względu na jakąś szczególną swoją sytuację. Rozumiem, że tutaj Holendrzy i Austriacy, zdaje się, wywalczyli najwięcej.
Tak jest, ale pozostałe państwa północy też swój rabat dostali. Co ciekawe, wcześniej to był de facto rabat od rabatu brytyjskiego, tak? No bo te państwa płaciły mniej, żeby zasypać tą dziurę po Wielkiej Brytanii, a teraz mają no, już taki, powiedzmy, właściwy rabat. Co nie zmienia jednocześnie faktu, że ten budżet ogólnie będzie większy przecież niż przedbrexitowy, co też jest pewną, no można powiedzieć, sensacją czy osiągnięciem faktycznie takim no, epokowym. No, kto spodziewał się, że ta siedmiolatka będzie faktycznie wyższa niż bilion euro, a łącznie mamy przecież, dodając fundusz odbudowy i te kredyty w funduszu odbudowy mamy ponad 1,8 biliona euro, więc tutaj znowu no, jest bardziej hojny ten budżet niż wcześniej można było spodziewać. Znaczy warto też powiedzieć, że na pewno pozostałe państwa Unii mają dość jednak silne argumenty przeciwko państwom skąpym. No, żadne państwa w Unii Europejskiej nie korzystają tak bardzo na wspólnym rynku jak właśnie te państwa skąpców. przede wszystkim Holandia, która ma zdecydowanie najwyższy współczynnik jakby korzyści ze wspólnego rynku per capita na obywatela, ale państwa skandynawskie czy te państwa północy niewiele gorsze. Holandia dodatkowo należy przecież do państw rajów podatkowych w Unii Europejskiej, z czego czerpią no, potężne zyski, o czym też warto wspomnieć. No na CIT-cie Niemcy na rzecz Holandii tracą 5 miliardów euro rocznie, Francja 2,5, Hiszpania 1,5, Włochy prawie 1 miliard rocznie. Więc widzimy tutaj, że to są znowu pewne argumenty, no, które są osadzone w szerszej strukturze, które nie mają tyle bezpośredniego przełożenia na budżet, ale są jakimś tam czynnikiem okołobudżetowym, no, który sprawia jednak, że można od tych państw też wymagać pewnych ustępstw i to tym razem faktycznie zadziałało.
To powiedzmy w tym momencie, bo zostały jeszcze dwa istotne wątki, to znaczy powiązanie ram finansowych i funduszu odbudowy z polityką klimatyczną i kwestia praworządności. To najpierw zapytam, czy te rozwiązania, które przyjęto, na które zgodzono się na szczycie, czy one dają faktycznie szansę na duży impuls do zielonej modernizacji i całej gospodarki europejskiej i szczególnie gospodarki polskiej?
Tak i nie. Znaczy, ten impuls jest mniejszy niż wiele osób się spodziewało, niż wiele osób miało nadzieję i to widać szczególnie po tych ostatnich cięciach chociażby Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, na którym Polska no, straciła w tej ostatniej powiedzmy już rundzie negocjacyjnej między 2,5 a 3 miliardami euro, więc jednak pokaźna suma, ale jednocześnie mamy powiązanie wszystkich wydatków unijnych właśnie z celami klimatycznymi, tej klimatycznej neutralności do 2050 roku, więc jest taki mechanizm wewnątrz tego budżetu wbudowany, który domaga się od państw członkowskich tej zielonej transformacji, więc to jest no, w pewnym sensie silny bodziec. Pytanie, jak zostanie to już szczegółowo zapisane i jak faktycznie to się przełoży na rzeczywiste inwestycje, no bo wszyscy wiemy, że inwestować można w różny sposób, że mogą to być albo inwestycje, które faktycznie są pewnym krokiem naprzód, które są innowacyjne, które popchnęłyby polską gospodarkę do przodu, a może to być no już powiedzmy przysłowiowa knajpa Lewandowskiego w Giżycku, tak? która też jest finansowana z funduszy na innowacyjność, a jest po prostu pływającą restauracją na jeziorze.
Mówimy o piłkarzu Robercie Lewandowskim, a nie o Januszu Lewandowskim, naszym byłym komisarzu do spraw budżetu, rzecz jasna.
Tak jest, zgadza się. O Robercie Lewandowskim, który został pozbawiony teraz prawdopodobnie złotej piłki przez France Football, ale no swoją knajpę w Giżycku jako jeden z udziałowców będzie miał. Więc pytanie jest tutaj dla Polski przede wszystkim, jest pytanie, czy będziemy w stanie w ogóle absorbować te fundusze, które są przeznaczone, a jednocześnie te przyjęte rozwiązania są na tyle, powiedziałbym, że one są kompromisowe, które zadowalają troszeczkę i chęć modernizacyjną powiedzmy w polskiej gospodarki na rzecz takiej bardziej zielonej energetyki, a jednocześnie przez to, że Polska ciągle nie przyjęła, nie zobowiązała się do krajowych celów neutralności klimatycznej do 2050 roku, no to zadowala pewne radykalne skrzydła w ramach Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, co pozwala premierowi Morawieckiemu odetchnąć trochę i zejść powiedzmy z linii ostrzału przez Patryka Jakiego, przez Janusza Kowalskiego i innych radykalnych polityków, którzy obronę polskiego węgla wzięli na sztandary. Więc to jest powiedzmy, no tu mamy szklankę do połowy pełną i do połowy pustą faktycznie. To jest taki, no mieszane uczucia można mieć w tej sprawie. Więc to jest kwestia otwarta, jak sobie z tym poradzimy. No ale Polska też, jak mówię, no na własne życzenie zrezygnowała de facto z części pieniędzy na fundusz transformacji. Co więcej, no część pieniędzy z tego obecnego funduszu transformacji też jest zamrożona do czasu, aż wszystkie państwa zobowiążą się do realizacji tych celów. No a Polska jest jedynym państwem, która się nie zobowiązała, więc te 50% już tej puli z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, która niby została Polsce przyznana, no to jest jeszcze w takim zawieszeniu. Ale jak mówię, no to zależy wszystko od decyzji rządu i faktycznej implementacji.
No to powiedzmy jeszcze o kwestii praworządności, bo zarówno Polska, jak i Węgry tutaj były, tworzyły taką no, dwuosobową koalicję, zresztą której przejawem było to, że premier Morawiecki i Viktor Orban urządzili na koniec szczytu wspólną konferencję prasową. Czy tutaj rząd uzyskał to, czego oczekiwał i to, czego chciał, czyli no, w miarę możliwości rozdzielenie kwestii przestrzegania praworządności i finansowanie czy przekazywanie środków z kolejnych funduszy i ram finansowych Unii Europejskiej na rzecz poszczególnych krajów?
Tutaj mamy tak wspaniały zapis w tych konkluzjach ze szczytu, który tylko Unia Europejska mogłaby wyprodukować. To jest taki kompromis, który sprawia, że wszystkie strony mogą być zadowolone i mogą przekręcać te słowa tak bardzo jak chcą i tak bardzo jak, żeby im pasowało do narracji politycznej. Więc faktycznie i premier Morawiecki, i premier Orbán twierdzą, że tego powiązania nie ma. Moim zdaniem ono jest, ale jest mocno obudowane jeszcze pewnymi dodatkowymi kryteriami. Znaczy chodzi o to, że w konkluzjach ze szczytu przyjęto rozwiązanie, w którym Komisja Europejska będzie mogła zaproponować pewne kroki, gdy stwierdzi naruszenie praworządności w odniesieniu do zarządzania budżetem europejskim czy pieniędzmi europejskimi. I wtedy Rada Unii Europejskiej będzie mogła kwalifikowaną większością przyjąć no, rozwiązania, które proponuje Komisja Europejska, w domyśle być może nawet zawieszenie wypłaty funduszy. Dodatkowo jednak pojawił się zapis, który mówi, że Rada Europejska, czyli jakby to spotkanie przywódców Unii Europejskiej, która działa konsensualnie, czyli no jednomyślnie w tym wypadku, no doprecyzuje pewne szczegóły tego mechanizmu, no co pozwala twierdzić i premierowi Morawieckiemu, premierowi Orbanowi, no że mają ciągle jakby moc weta. W moim odczuciu jest to przyjęty mechanizm, który będzie pozwalał grillować i Polskę, i Węgry praktycznie w nieskończoność. To jest element, będzie element bardzo silnego politycznego nacisku. Ja nie spodziewałem się, że faktycznie te fundusze europejskie zostaną mocno, silnie powiązane taką klauzulą ogólną, powiedzmy, z praworządnością i no bo to jest po prostu coś, no, co trudno sobie wyobrazić, żeby faktycznie nie tylko Polska i Węgry zawetowały. Znaczy to jest tak daleko idące już oddanie też władzy Komisji Europejskiej, że mało które państwo w Unii Europejskiej faktycznie by było gotowe się na to zgodzić. Ale mamy tutaj stworzony mechanizm pewnego politycznego nacisku, który utrudnia Polsce i Węgrom życie w ramach takiego codziennego funkcjonowania w Unii Europejskiej. Utrudnia budowanie pewnych koalicji, tworzy pewne metody nacisku. No to już widzieliśmy w trakcie tych negocjacji, tak? No to jednak była pewna forma nacisku, pewna forma, gdzie można było powiedzieć, dobrze, to my rozwodnimy tą formułę, ale wy rezygnujecie z tego, albo nie rozwodnimy tej formuły i wtedy no, radźcie sobie sami. Więc mamy tutaj no, taki no, otwartą furtkę jakby i jednocześnie do grillowania dalszego Polski i Węgier i wszystkich innych państw, które łamią praworządność. Mamy malutką furtkę otwartą do tego, żeby ten mechanizm jakby pojawił się mechanizm, który faktycznie doprowadzi do zawieszenia funduszy, czego ja jednak się nie spodziewam, ale mamy, jak mówię, sympatyczny z perspektywy państw, szczególnie północy Europy, mechanizm do grillowania Polski i Węgier w sprawach praworządności, więc ta kwestia na pewno nie spadnie z agendy, no a jak mówię, jednocześnie wszyscy mogą sobie tutaj otrąbić swój własny sukces.
Świetnie, bardzo dziękuję. To był podcast krytyczny, w którym rozmawiałem z Adamem Traczykiem na temat rezultatów ostatniego szczytu budżetowego Unii Europejskiej, szczytu wedle różnych wersji najdłuższego bądź drugiego najdłuższego w historii. Bardzo dziękuję i zapraszam słuchaczy na kolejne odcinki naszego podcastu. Do zobaczenia i do usłyszenia.